Wydawnictwo Jak Bóg przedstawia. Agnieszka Linga-Słoniewska, Gangsta Paradise Katan. Czytają Aleksandra Zawadzka i Albert Osik. Nagranie? Pike Voice Audiobooki. Dla wszystkich wrażliwców i introwertyków świata.
20 lat wcześniej. Jej ostre szpony wbiły się w moje chude przedramię. Zdarzało się, że nie dojadałem, a jeśli trafił się większy posiłek, albo udało mi się coś skubnąć z kuchni, zawsze dbałem o to, aby on najpierw zjadł. Dzisiaj znowu byłem bardzo głodny, ale teraz martwiłem się o niego. Zostaw nas. Próbowałem się wyrwać. Milcz. Cisza. Co ja ci mówiłam? Twój głos działa mi na nerwy. Masz być cicho, gówniarzu. Spojrzała w stronę łazienki. Uśmiechnęła się demonicznie, a ja poczułem parcie na pęcherz. Nie lubiłem, gdy tak patrzyła, bałem się. Ale nie jej, tylko o niego. Zawsze myślałem tylko o nim. Ja... Cisza! Nic nie mów, ani mruknij, ani drgnij. Zamknij ryj, zamknij pieprzony ryj, bo ci go wyrwę. Złapała mnie za twarz i wrzuciła do pokoju. Otworzyła szafę. Zobaczyłem w jej dłoniach taśmę klejącą. Oczy rozszerzyły mi się ze strachu. Nie mogłem już wymówić ani słowa. Ani jednego pieprzonego słowa. Nic. 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 Prolog. Wiedziałem jedno. Jeżeli coś jej się stanie, nic mnie nie powstrzyma przed zniszczeniem tego chorego świata i zmieceniem z jego powierzchni tych, którzy stanęli mi na drodze. Może i mało mówiłem, ale za to działałem. Nie słowa, lecz czyny były ważne. Dlatego przygotowałem tę akcję, bo musiałem chronić mojego bossa i musiałem chronić ją. Musiałem, bo kiedyś nie zdołałem ochronić jego. Rozdział pierwszy. Iris. Goo Goo Dolls. Klub pulsował muzyką, feria świateł wspomagała wrażenie przebywania w jakimś alternatywnym świecie, w którym ludzie na chwilę pozbywali się problemów. Byłem w naszej loży. Paco tuż obok badał anatomię jakiejś swojej nowej zdobyczy. A ja wpatrywałem się w dziewczynę, która siedziała przy barze. Chwilę wcześniej skończyła swój występ na scenie. Jej taniec na róże wywołał ogrom braw i pewnie pojebanych myśli u wgapiających się w nią frajerów, których chętnie utopiłbym na bagnach za siechnicami. Ale nie mogłem nic zrobić, bo wcześniej wiele razy pokazałem się jej z nie najfajniejszej strony, co sprawiło, że teraz w ogóle nie chciała ze mną rozmawiać. Tydzień temu wróciliśmy z wybrzeża. Maria zamieszkała z Reno już na stałe. Wyglądali na bardzo zakochanych. Wszystko sobie wyjaśnili i chyba nawet szykował się nam ślub czy coś. Nic o tym nie mówili, ale jakoś umiałem odczytywać ludzi. W sumie niewiele mnie to obchodziło. No, może trochę, bo w końcu sprawa dotyczyła bossa. A Marię polubiłem, chociaż w życiu bym się do tego nie przyznał. Reno i Maria spotkali się w Sopocie po kilku tygodniach. Pierwszy raz od czasu tych wszystkich wydarzeń. I potem spędziliśmy tu jeszcze tydzień. I znowu byli razem. Wraz z Marią do miasta przyjechała też Alina. Dziewczyna, która niesamowicie mnie wkurwiała samą swoją obecnością. Co było kompletnie popaprane, bo gdy jej nie widziałem, czułem się tak, jakbym został odcięty od tlenu. Idiotyzm. Nie pojmowałem, o co chodzi. Pamiętam, jak raz siedzieliśmy na plaży. Maria bawiła się z Antonim, a Reno wpatrywał się w nich zupełnie, jakby widział jakiś cholerny cud. Też tego nie kumałem. A wtedy na plażę weszła ona. Alina, ubrana w bikini. Zarzuciła na nie tylko jakąś kolorową szmatkę, którą zaraz i tak zdjęła. Położyła się na leżaku i zaczęła smarować swoje zajebiste ciało olejkiem. Siedziałem nieopodal pod parasolem i piłem chłodną wodę, którą przyniosła mi kelnerka. Włożyłem ciemne okulary, więc mogłem bez przeszkód oglądać poczynania przyjaciółki Marii. a było na co popatrzeć. Alina była wysoka. Na bank miała powyżej 1,75 m, a do tego dochodziły długie nogi. Do samego pieprzonego nieba. Wąska talia, zajebisty biust, piękna twarz i gęste blond włosy. W komplecie niebieskie oczy w ciemnej oprawie i pełne usta. Taka rasowa blondyna mogłaby być przedstawiana jako ideał kobiety. Zapewne Ewa z raju, jeśli istniała, wyglądała jak ona. Ale ja nie byłem frajerskim Adamem i wiedziałem, że na pewno nie dam się wmanewrować w jakieś gówno. Takie kobiety nosiły miano trucicielek, o tak. A Alina na pewno coś zatruła. Może tę wodę, którą piłem, bo nie mogłem oderwać od niej cholernego wzroku. W głowie miałem prawdziwe kłębowisko myśli, z których każda przedstawiała mnie i ją w bardzo dzikich i namiętnych konfiguracjach. Oczywiście nie chodziło tutaj tylko o to, że Alina pociągała mnie jako kobieta. Odkąd ją poznałem, nieustannie siedziała mi w głowie. Od momentu, gdy bezczelnie władowała się do mojej BM-ki zaparkowanej przed klubem Prozac. Przez całą drogę na Jagodno, gdzie mieszkała, słuchałem jej flirciarskich tekstów, na które nie potrafiłem zareagować. Co mnie nieprawdopodobnie wkurwiało. Nigdy w życiu nie przydarzyło mi się, aby jakakolwiek kobieta aż tak bardzo zajmowała moje myśli. Tak samo jak właśnie teraz. Jej występ był niesamowity, seksowny, ale też pełen pasji, namiętności i artyzmu. Oczywiście to ja go dostrzegałem, bo większość dupków śliniła się do jej cycków i kształtnego tyłka. Oczami wyobraźni już widziałem, jak sięgam po swój ulubiony karabinek TAR-21. Wyprodukowany specjalnie dla Mossadu i strzelam do wszystkich pierdolonych neandertalów, w których głowach pojawiła się moja Alina. Jednak, po pierwsze, jasne, że nie zamierzałem iść siedzieć za skurwieli, którzy i tak nie stanowili dla mnie żadnego zagrożenia, a po drugie, Alina nie była moja i nigdy nie będzie. I w tym właśnie tkwił cały problem. Ja sam stanowiłem cholerny problem. Gdybym chociaż potrafił wyartykułować to, co we mnie się działo. Ale zazwyczaj było tak, że nie umiałem ubrać w słowa myśli, które przypuszczały prawdziwy szturm na mój umysł. W szkole w głowie miałem już całe równania rozwiązane, a gdy musiałem to samo rozwiązać na tablicy i jeszcze tłumaczyć krok po kroku, bo tego wymagała nauczycielka, nie potrafiłem, tylko stałem i milczałem. Szybko położyli na mnie krzyżyk, uznając, że jestem opóźniony. A ja matematykę na poziomie akademickim miałem w jednym paluszku. Pisałem ludziom z Polibudy pracę na zaliczenie i zgarniałem za to kasę. Paco, który był moim przyjacielem, wiedział o moim, nazwijmy to, ubytku i zawsze niesamowicie się wkurwiał, gdy ktoś nazywał mnie milczącym debilem. A ja się tym nie przejmowałem, nie potrzebowałem ludzi. Miałem Paco, Bosa i jego synka, którego chroniłem, a teraz także Marię. Reszta świata mogła się iść jebać. Ale był jeszcze ktoś. Ona. Cudowna blondynka, niekiedy o smutnym spojrzeniu, a czasami z wkurwem na twarzy. Szczególnie gdy rozmawiała ze mną, a ja doprowadzałem ją do szału swoim milczeniem. Właściwie nie mogłem nazywać tego rozmową, to wielki eufemizm. Wiedziałem o tym, ale nic nie potrafiłem na to poradzić. Nasze dialogi rozgrywały się tylko w mojej głowie. Tak jak teraz, gdy zauważyłem, że jakiś koleś w jedwabnej koszuli o gładko zaczesanych, ciemnych włosach przysiadł się do Aliny, która przy barze żartowała z naszą barmanką. Coś powiedział do dziewczyny, a ta się zaśmiała. Po chwili kiwnęła głową do Sylwii, a ona postawiła przed nimi szklanki z wódką, z lodem i limonką. Alina chwyciła swojego drinka i wypiła. Przylizany typ zrobił to samo. Ja tymczasem siedziałem w naszej loży i obserwowałem tę wkurwiającą scenę. Sądzisz, że jak tak będziesz się gapił, to gościu spali się na proch? Nie jesteś Supermanem. Po prostu podejdź tam, obejmij Alinę i powiedz chujowi, żeby spierdalał. Paco jak zawsze okazał się pomocny. Równie pomocny, co brak papieru przy rozwolnieniu. Nie obchodzi mnie jakiś kolo. Wzruszyłem ramionami i napiłem się wody. Piotrek i Boss byli chyba jedynymi osobami, przy których mówiłem więcej. A ostatnio także Maria. Za to przy Alinie kompletnie się blokowałem. Kumpel nadal się we mnie wgapiał. Spojrzałem na niego spod byka. Nie, no jasne. A to, że właśnie obejmuję twoją, oh sorry, nie twoją Alinę, to też żaden problem? Odwróciłem się gwałtownie w stronę baru. Dupek faktycznie trzymał swoje pierdolone ramię na szyi dziewczyny, uśmiechał się i coś do niej mówił. Alina zrobiła gest, jakby chciała się odsunąć, ale po chwili się roześmiała. Lecz w końcu zrzuciła z siebie jego rękę, ale on ponowił gest. Zmrużyłem oczy i spojrzałem na Paco. Miętus? Piotrek kiwnął głową w stronę naszego zaufanego żołnierza. Składamy kanapkę, rozkazał. We trójkę błyskawicznie znaleźliśmy się przy barze. Robiliśmy to setki razy, przeważnie dla Piotrka, który upatrzył sobie pannę, przy której kręcił się jakiś narzucający się albo i nie frajer. Miętus wylewał na koszulę Dupka wodę, ten obracał się wkurwiony, a wtedy ja waliłem go w splot słoneczny i wyprowadzałem. Tymczasem Paco czarował piękną damę. W moim przypadku czarowanie nie wchodziło w grę, ale teraz wszystko odbyło się wedle dokładnie takiego scenariusza. Co? Gdzie? Alina była wyraźnie zdezorientowana. Czego chcesz, katan? Zawiesiła na mnie wściekły wzrok. Gdzie Radek? Kto? Boże, nie mam do ciebie zdrowia, dopiła drinka. Czy dasz mi wreszcie spokój? Nie, odparłem, wpatrując się w jej usta. O tak, minęło kilka miesięcy, a ja wciąż czułem jej smak. Zniewalający i podniecający smak dziewczyny, która doprowadzała do tego, że miałem ochotę wyjść z mojej bezpiecznej ciszy i zacząć krzyczeć. Dlaczego to robisz? Powiedz mi, Jędrzej. Kurwa. Przełknąłem ślinę. Muszę. Po prostu. Wiesz, myślałam, że tam, nad morzem, jakoś się otworzysz. Spotykaliśmy się codziennie. Sądziłam, że po prostu pogadamy jak ludzie. Ale ty jak zwykle milczałeś i tylko patrzyłeś na mnie, a ja chciałabym cię poznać, chciałabym... Lubię. Odparłem cicho i pochyliłem się ku niej tak blisko, że poczułem jej zapach. Kurwa, to było złe, wiedziałem o tym. Potem skończę samotnie pod prysznicem, wizualizując sobie tę zjawiskową kobietę obok siebie, wciąż czując aromat jej skóry, którą pragnąłem całować i lizać, i gryźć, i ssać. Dostrzegłem, jak rozszerzyły się niebieskie oczy Aliny i poczułem, że robię się twardy. Przy niej chodziłem ciągle podniecony i znajdowałem się w stanie nieustannej czujności. Musiałem coś z tym zrobić. Co lubisz? Zamrugała zdezorientowana. Nic dziwnego, bo przy kimś takim jak ja można było dostać jebanego wylewu. Lubię na ciebie patrzeć, wydukałem. Poczułem, jak coś łapie mnie za gardło, jakby ktoś założył mi garotę. Byłem zdrowo popieprzony i wiedziałem, że w życiu nie będę w stanie otworzyć się przed tą dziewczyną. Bez słowa zeskoczyłem z wysokiego stołka, na którym wcześniej siedział przylizany facet i wyszedłem z klubu, udając sam przed sobą, że nie słyszałem nawołującej mnie Aliny. Już na zewnątrz złapał mnie Paco. Nie pamiętam, co mu odpowiedziałem, zapewne coś pomiędzy odpierdol się, a pilnuj jej. Wsiadłem do samochodu zaparkowanego na placu solnym, przy którym mieścił się nasz klub. Odpaliłem silnik, włączyłem kawałek, który jednoznacznie mówił o tym, jak porąbany jestem i ruszyłem w stronę mojego mieszkania przy Drobnera. Wiedziałem, że reszta nocy będzie bezsenna. I nie chcę, żeby świat mnie widział, bo nie sądzę, żeby oni zrozumieli, gdy wszystko jest skazane na zniszczenie. Chcę tylko, żebyś ty wiedziała, kim jestem.
Naprawdę, zabiję go. Po raz kolejny i kolejny. Gdybym chociaż raz zrealizowała to, co chciałam w towarzystwie tego cholernego mruka, nie żyłby już jakieś 20 razy. Odkąd go poznałam, funkcjonowałam jak na narkotykowym haju. Musiałam go widzieć, spotykać, chociaż potem wkurzałam się sama na siebie, że ponownie się w niego wkręcałam. Dla własnego zdrowia psychicznego powinnam się całkowicie od niego odciąć. Był dziwny, milczący, ponury. Ciągle marszczył ciemne brwi nad tymi cholernie zielonymi oczami i wpatrywał się w człowieka tak, jakby zaraz miał wyciągnąć ten swój pistolet, który nosił na szelkach pod skórzaną kurtką i strzelić między oczy. Jasne, że wiedziałam o broni. Po pierwsze, miałam świadomość, kim jest i co robi oraz dla kogo pracuje. Po drugie, kiedyś w Prozaku, gdy po raz pierwszy tańczyłam, a on mnie pocałował, krótko i szybko, ale za to tak, że prawie wysłał mnie w kosmos, objęłam go i wyczułam spluwę. Po trzecie, to Katan. Ochroniarz i ponury żniwiarz, jak go czasami nazywa Paco. Swoją drogą, jak oni mogli się przyjaźnić? Zupełne przeciwieństwa. Tak jak i my. No i znowu to samo. Zbyt dużo o nim myślałam. Byłam w nim zakochana. Zdarzyło mi się to po raz pierwszy i wciąż nie mogłam sobie z tym poradzić, co stanowiło dla mnie cholerne ostrzeżenie, bo nie tak to planowałam. Ale plany swoje, a moje samotne i spragnione miłości serce swoje. Tak, ostra blondyna, wamp, sexy Alina była cholernie samotną kobietą, o czym wiedziała chyba tylko Maria. A teraz siedziałam przy barze i ponownie czułam się tak, jakbym została właśnie wyrzucona z łódki na środku morza. Sylwia oczywiście była świadkiem tej sytuacji. Potem pochyliła się do mnie i przysunęła w moją stronę świeżutkiego drinka. On jest dziwny. Wszyscy to mówią. Wszyscy się go boją. Daj sobie z nim spokój, Linka. Pokiwałam głową, wzięłam szklankę i poszłam w stronę jednej z lóż. Miętus stał niedaleko i gapił się na mnie. Wkurzona ruszyłam do niego. Nie musisz mnie pilnować. A jednak muszę. On ci kazał? W odpowiedzi wzruszył ramionami. Sfrustrowana warknęłam, odstawiłam drinka, po czym odwróciłam się i udałam w stronę wyjścia. Tam oczywiście trafiłam na Paco. Wychodzisz już? Tak, mogę? Zgrzytnęłam zębami. Odwiozę cię, daj mi chwilę. Wiesz co, Paco? Mieszkam w tym mieście od urodzenia i potrafię odwieźć się sama. Nara. Nie czekałam na reakcję najbliższego kumpla Katana, tylko wyszłam na zewnątrz i wezwałam Ubera. Gdy dotarłam do mieszkania, dochodziła 3 nad ranem. Sądziłam, że nie zasnę, ale odpłynęłam niemalże w chwili, gdy przyłożyłam głowę do poduszki. I oczywiście śniłam. O nim. W niedzielny poranek obudził mnie uporczywy dzwonek komórki. To była moja matka. Z jękiem potarłam twarz, odchrząknęłam i odebrałam połączenie. Nie obudziłam cię? Jej głos jak zawsze był chłodny. Owszem, nad ranem wróciłam z pracy. Tak. Mama doskonale wiedziała, czym się zajmuje, ale oczywiście traktowała ten fakt na zasadzie różowego słonia w kącie pokoju. O co ci chodzi? Przypominam ci, że Arletka ma za 2 tygodnie urodziny. Robimy przyjęcie w ogrodzie. Są zamówione namioty, gdyby padało. Arletka to najstarsza 10-letnia córeczka mojej starszej siostry, Amandy. Miałam jeszcze 2 bratanków. 5-letniego Aleksa i 2-letniego Amadeusza. Taka obsesja na punkcie litery A. W każdym razie Amanda i jej mąż Arkadiusz stanowili modelową rodzinę i byli ukochanymi córką i zięciem dla mojej matki. Ja? Lepiej nie mówić. Oczywiście, że pamiętam. Mam już prezent, ale to jeszcze trochę czasu. To urodziny naszej księżniczki, wnuczki Jana Lato. Chyba nie sądzisz, że nie trzeba się wcześniej przygotować? No tak, niewątpliwie to, że jest wnuczką mojego ojca, to najważniejszy aspekt tej uroczystości. Och, nie zaczynaj. Zapisz sobie dokładny termin. Impreza rozpoczyna się o 13:00. Dobrze, przyjadę, odparłam. Nagle poczułam się podwójnie zmęczona. Rozmowy z matką zawsze mnie niesamowicie wyczerpywały. Rodzice mieszkali w Kobierzycach pod Wrocławiem, gdzie mieli wielką rezydencję. Ojciec był właścicielem jednej z wiodących firm farmaceutycznych w kraju, a także zastępcą wójta i szykował się do dalszej kariery politycznej. Zamierzał kandydować do Senatu. Od lat nie mieszkałam z nimi. Nie znajdowałam się na liście ich ulubionych dzieci. Byłam czarną owcą i tylko dlatego, że pragnęłam żyć na własnych warunkach. A, i ubierz się ładnie, ale nobliwie. Będzie syn wójta. A co to ma do rzeczy? Sapnęłam ze złością. Nie bądź głupia. Już raz dałaś mu kosza, ale on wciąż o ciebie dopytuje. Weź się w garść, Alina. Jesteś moją córką, chcę zapewnić ci bezpieczną przyszłość. Dobrze, mamo. Będę u Arletki. Muszę kończyć, bo ktoś dzwoni do drzwi. Rozłączyłam się i ze złością rzuciłam komórkę na łóżko. Nie miałam ochoty dyskutować z matką o planach dotyczących mojego zamążpójścia za Marka Sfornickiego, którego oświadczyny odrzuciłam rok temu. Nie chciałam, aby ktokolwiek nakazywał mi, jak żyć. Studiowałam, pracowałam, wynajęłam mieszkanie i w końcu mogłam wziąć głęboki oddech. A potem zrobiłam jedną głupią rzecz, za którą teraz należało odpokutować. I naprawdę nie miałam pojęcia, jak wybrnąć z tego impasu. Po południu doszłam do siebie. Zrobiłam nawet obiad. Później zaległam na sofie i włączyłam jakąś komedię na Netflixie. Myślałam o Katanie, a także o tym wszystkim, co jakiś czas temu wydarzyło się w moim życiu. O konsekwencjach, które teraz musiałam ponosić. I o tym, co byłam zmuszona zrobić. Pełna obrzydzenia do siebie, sięgnęłam po komórkę i wcisnęłam zieloną słuchawkę. Nie sądziłam, że odbierze ode mnie połączenie. Ale jednak zrobił to. Niski głos, lekko zachrypnięty, zdawał się dotykać mnie niemalże cieleśnie. Poczułam dreszcz i przyjemne łaskotanie w dole brzucha. Zacisnęłam na nim dłoń. Hej, powiedziałam spokojnie, chociaż moje serce biło jak oszalałe. Hej, usłyszałam tylko, a potem Katan oczywiście milczał. Ja także. W końcu odchrząknęłam i powiedziałam już moim zwykłym, swobodnym tonem. Obudziłam cię? Jezu, powinnam go teraz zapytać o pogodę. Co za beznadzieja. Nie. Mam się rozłączyć? Znowu zaczęłam się denerwować. Cisza. Wciąż cisza. Oddech. Westchnienie. Nie. Odparł cicho. Okej. Wypuściłam wstrzymywane powietrze. Jakieś dziwne ciepło zalało mi serce. Co? Jego głos był zachrypnięty. Stało się coś? To było chyba najdłuższe zdanie, jakie kiedykolwiek do mnie wypowiedział. Mam do ciebie pytanie. Raz, kozie śmierć. Jakie? Za 2 tygodnie moja mała siostrzenica ma urodziny. Niedaleko Wrocka. Czy pojedziesz tam ze mną? Wyrzuciłam z siebie niemalże na jednym wydechu. Cisza. Czekałam niecierpliwie. Zawieść cię? Nie zrozumiał. Chcę, abyś poszedł ze mną na to przyjęcie. Ze mną. Cisza. Oddech. Przyspieszony. Z tobą? Tak, Katan. Jako moja osoba towarzysząca. Nie jestem w zbyt dobrych stosunkach z rodzicami i siostrą, ale siostrzenicę kocham. Lecz nie chcę być tam sama. W końcu się zirytowałam. Nie miałam sobie aż... Rozdział 2. Don't you. Simply Minds. Kolejny tydzień pracy rozpoczął się spokojnie. Lubiłam swoje zajęcie i lubiłam ten klub. Zakumplowałam się z Sylwią. Byłam dobra w mieszaniu drinków, a jeszcze lepsza w tańcu. Studia ukończyłam, ale na razie pracowałam w Prozaku, bo nieźle tu zarabiałam, a nie zamierzałam już nigdy brać pieniędzy od rodziców. Poza tym tutaj znajdowałam się blisko. I Katana, i nie tylko. Dzisiaj był czwartek i nie widziałam go od soboty. Paco pojawiał się codziennie, ale on zarządzał klubem, więc to normalne. Napisałam wiadomość do Marii z pytaniem, czy Katan jest w pracy. Odpisała, że tak, że wozi ją i Antosia na zajęcia. Ulżyło mi. Uznałam, że teraz zapewne pluje sobie w brodę, iż zgodził się ze mną jechać na urodziny małej. Kiedy skończyłam wycierać szklanki, podeszłam do swojego szefa. Piotr Pakosławski był czarnowłosym, bardzo przystojnym facetem o południowej urodzie. Miał niemalże czarne oczy, ciemny zarost i piękny uśmiech. Ubierał się zgodnie z obowiązującą modą. Uwielbiał czarne koszule i ciemno-popielate garnitury. Eleganckie, wypastowane buty i złote zegarki. Był niepoprawnym podrywaczem i co tydzień widziałam go z inną dziewczyną u boku. Poza tym miał poczucie humoru, był dobrym i sprawiedliwym szefem oraz najlepszym przyjacielem Katana. Dlatego postanowiłam go o coś zapytać. Złapałam go, zanim zniknął w podświetlonym korytarzu prowadzącym do vipowskich lóż, a także do prywatnych gabinetów Reno, Paco i Katana. Sorry, szefie, zaczęłam grzecznie. Odwrócił się i spojrzał na mnie z lekkim uśmiechem. Uniósł brew. No tak, wcale się nie dziwiłam, że na widok tej zawadiackiej i trochę niegrzecznej miny kobietom miękły nogi. Ale na mnie działało inne spojrzenie. To chłodne zielone oczy miały moc powalającą mnie na kolana. Już nie warczysz na szefa? Ach, jasne. O ile dobrze pamiętałam, w sobotę nie byłam zbytnio miła. Dzisiaj nie. Też się uśmiechnęłam. Okej, co tam Linka? Piotr także zwracał się do mnie skrótem mojego imienia, co zapoczątkowała Maria. Chciałam zapytać, czy Jędrzej, znaczy Katan, będzie dzisiaj? Paco oparł się o ścianę, splótł ramiona i wpatrywał się we mnie uważnym wzrokiem. Chyba tak. Wiesz, on mało mówi, mrugnął do mnie. No właśnie, westchnęłam z frustracją. Znasz go dobrze. Czy on zawsze taki był? Mój szef spoważniał. Od razu przybrał maskę. Zresztą oni wszyscy, to znaczy Reno, Paco i Katan, umiejętnie je przydziewali. Byli w tym doprawdy mistrzami. Powiem ci tylko tyle. Katan to świetny gość. Jeśli wykażesz się dużymi pokładami cierpliwości i zrozumienia, może sam ci kiedyś opowie o tym, co przeżył. W bardzo krótkich zdaniach. A przeżył w cholerę gównianych rzeczy. Dlatego jeśli ci zależy, daj mu szansę. Bo wiem, że jemu zależy. Wlepiłam w niego wzrok. Alina, nie patrz tak. Chyba nie jesteś ślepa. Wiesz, jeszcze nie wypowiedział do mnie więcej niż jedno zdanie, a z jego kamiennego wyrazu twarzy także niewiele mogę wyczytać. Sarknęłam. Paco przewrócił oczami. Bo to jest Katan. Nie licz na wyznania albo przemowy. Ale znam go od 20 lat i wiem, co mówię. Zaprosiłam go na imprezę rodzinną, urodziny mojej siostrzenicy. I co? Piotr zaciekawiony uniósł brew. No, powiedział, że pojedzie tam ze mną. Mężczyzna rozłożył szeroko ramiona. No sama widzisz. Uwierz mi, to jest dla niego olbrzymie wyzwanie. A czy on kiedyś miał kogoś? W sensie, czy był w jakimś związku? No tak. Boże, czułam się okropnie niezręcznie, ale musiałam się przecież dowiedzieć czegoś więcej na temat tego irytującego i tajemniczego faceta. Piotrek pokręcił głową. Nie, Linka, nigdy. Oczywiście spotyka się z kobietami, ale wiesz, to nie ma nic wspólnego z tym, o co pytasz. Tak. Potem Paco pochylił się do mnie i dodał cicho. Ale też nieczęsto. Uniósł znacząco brew. Ach, okej. No, widzę, że chyba wszystko już wiesz. A Katan dzisiaj będzie, także złapiecie się. No i faktycznie. Przyjechał do klubu około 20:00. Kiedy wkroczył do środka, od razu go zobaczyłam. Wysoki, postawny. Szedł sprężystym krokiem, nie patrząc na nikogo. Jego ciemny blond włosy były już nieco dłuższe na czubku głowy, ale po bokach zostały wystrzyżone. Miał na sobie czarne dżinsy, wysokie buty, jasny t-shirt oraz skórzaną kurtkę i wyglądał jak cholerny żołnierz w cywilu. Piękny i groźny. A te jego zielone oczy. Kurwa, zakochałam się w nich od pierwszego wejrzenia. Teraz postanowiłam zaryzykować i postawić wszystko na jedną kartę. Katan stanął przy barze, nad którym na szarfach zawieszone były tancerki. Powiedział coś do Mientusa, poprosił barmana Krystiana o wodę, a potem spojrzał na mnie. Coś błysnęło w jego oczach, a mnie jakaś niewidzialna siła ścisnęła za gardło. Wkurzałam się i na niego, i na siebie, że tak na mnie działał. Hej, powiedziałam spokojnie i stanęłam naprzeciwko niego, obejmując się ramionami. W odpowiedzi kiwnął głową, nic nie mówiąc, tylko dalej się we mnie wpatrywał. Nie było cię ostatnio. Znowu pokiwał głową, tym razem twierdząco. Zaczynałam się wkurzać, ale wzięłam głęboki wdech i wolno wypuściłam powietrze. Wzrok katana na moment spoczął na moich ustach. Chyba w tym momencie zacisnął szczęki, ale trwało to ułamek sekundy, więc zapewne mi się wydawało. Nadal stał wyprostowany, a jego twarz pozbawiona była jakiegokolwiek wyrazu. Skoro zgodziłeś się ze mną jechać na te urodziny, to może spotkamy się, porozmawiamy? Czemu? Skrzywił się, jakbym zaproponowała mu wspólny napad na kantor albo zjedzenie kilograma cytryn. Bo ludzie tak robią? Poznają się? Pracuję. Jezu, potarłam czoło z frustracją. Ja też, ale nie zamierzam jechać z tobą do mojej pierdolniętej rodziny, jeśli ty będziesz stał jak ten słup soli i mnie olewał. Nie wytrzymałam. Katan zmarszczył na moment brwi. Sięgnął po szklankę z wodą, opróżnił ją i odstawił na bar. Wszystko to robił spokojnie, metodycznie, doprowadzając mnie tym samym do szału. W końcu ponownie na mnie spojrzał. Nie olewam cię. Odpowiedział i sobie poszedł. Po prostu. Zwyczajnie odwrócił się i ruszył w stronę korytarza. Nawet się nie obejrzał. Niech go jasny szlak. Nazajutrz wieczorem pracowałam, więc postanowiłam spotkać się z Marią na obiedzie. Dawno się nie widziałyśmy. Odkąd moja przyjaciółka wróciła do Wrocławia, spotykałyśmy się sporadycznie. Zazwyczaj wymieniałyśmy SMS-y albo dzwoniłyśmy do siebie, dlatego brakowało mi wspólnych chwil. Reno miał na punkcie Marii prawdziwego świra i jeszcze wzmocnił ochronę. Oczywiście Katan nadal był jej osobistym ochroniarzem, ale do tego Leon Gola dołożył jeszcze 2 opancerzone SUV-y i 4 bodyguardów z bronią, którzy chronili wyłącznie Marię i Antoniego. Oczywiście było to zrozumiałe, ale jednocześnie utrudniało kontakty. Lecz dzisiaj Maria znalazła chwilę dla siebie. Antoś miał lekcję gitary i potem odbierał go ojciec. Zatem udało mi się z nią umówić w restauracji na Zwycięskiej. Oczywiście miał ją przywieźć Katan. Pojechałam tam szybciej, bo nie chciałam spotkać się z nim na ulicy przed knajpą. Zajęłam miejsce przy oknie i czekałam na przyjaciółkę. Wreszcie nadjechały 3 czarne samochody. Pierwszy SUV, w środku pancerna BMW Katana i za nimi kolejny SUV. Zupełnie jakby przyjechała żona prezydenta. Uśmiechnęłam się pod nosem. Katan wysiadł, otworzył drzwi i podał rękę Marii. Widziałam, jak dziewczyna przewraca na to oczami i coś mówi do Jędrzeja, a on jej odpowiada. Wyglądało na to, że świetnie się rozumieją. Oczywiście, gdy go zobaczyłam, moje serce znowu zaczęło tańczyć Samba de Janeiro, ale tylko zagryzłam wargę i zaczęłam szybciej oddychać. Boże, ależ ten facet na mnie działał. Był jak moja osobista hiszpańska mucha, dawkowana razem z tlenem. Katan wszedł pierwszy do lokalu, ogarnął go szybko spojrzeniem, a potem wprowadził Marię. Oczywiście wszyscy się patrzyli, ale kiedy obrzucił delikwentów zimnym wzrokiem, od razu odwracali oczy. Gdy oboje podeszli, wstałam i pocałowałam przyjaciółkę w policzek, a wtedy Katan powiedział cicho: siądźcie tam. Wskazał małą lożę znajdującą się niedaleko wejścia na zaplecze i do kuchni. Dlaczego? Tutaj jest ładny widok, wzruszyłam ramionami. Utkwił we mnie zielone spojrzenie, a wtedy niemalże musiałam przytrzymać się stołu. Bezpieczniej, odparł. Chodź, Linka, tam jest ciszej. Maria mrugnęła do mnie i podążyła za Katanem. Gdy zajęłyśmy miejsca, zwrócił się do siedzącej naprzeciwko mnie Szatynki. Będę na zewnątrz. Dzięki, ale możesz zjeść z nami. Maria zerknęła na mężczyznę, którego czułam niemalże podskórnie. W odpowiedzi tylko pokręcił głową i wyszedł, nie obdarzając mnie ani jednym spojrzeniem. Jezu, Mario, Wypuściłam wstrzymywane powietrze. Wiem, przyzwyczajam się. Reno od tamtej pory ma niezłą fazę, zwłaszcza jeśli chodzi o ochronę. Ale rozumiem go. Nie dało się nie słyszeć w jej głosie żalu. W końcu to ona ściągnęła na niego zagrożenie, bo chciała się zemścić za zabójstwo swoich rodziców. Z kolei Reno był zmanipulowany przez wuja i sądził, że to ojciec Marii zabił jego żonę. Bardzo dramatyczna historia, rodem z filmu sensacyjnego. Ale tak wyglądało ich życie. A teraz świata poza sobą nie widzieli. Cieszę się, że to się tak skończyło, a ty wyglądasz na szczęśliwą. Uśmiechnęłam się do przyjaciółki. Jestem. Jezu, nawet nie wiem, jak to opisać. To jak jakaś cholerna chmurka szczęścia. No wiesz, Reno to raczej przypomina burzę, mrugnęłam do niej. Oj tak, z wielkim piorunem, parsknęła. Nie mam pojęcia, o czym mówisz, zaśmiałam się. Cieszę się, naprawdę. A jak Antoś? Och, oczy Marii rozbłysły. Jest cudowny. Kocham go całym sercem. To wspaniałe dziecko. A jak jego zachowania? Antoś miał zespół Aspergera, a jednocześnie był dzieckiem niesamowicie inteligentnym, z którym należało odpowiednio postępować, zachowując ustalone zasady i pamiętając o jego stimach. Maria doskonale sobie z nim radziła. Wiesz, jedyna rada to trzymanie się planów, reguł i pamiętanie o tym, co go denerwuje. Ale jest dobrze. Bardzo zakumplował się z Pawełkiem. Dalej czyta o planetach, kocha konie, pływanie z Leonem i lekcje gitary. Jest dobrze. Cieszę się bardzo. Okej. A co u ciebie? Zauważyłam. Maria uniosła brew. Ty i Katan? To jak tsunami. Dostrzegam wzbierającą falę. Raczej kałuże, burknęłam. No weź, przestań. Przecież to widać. Aż płoniecie, będąc blisko siebie. Co? Słucham? Parsknęłam. Katan wygląda jak bryła lodu. Pozory mylą, kochanie. Uwierz mi,